Rozdział 13. O byciu gęstym. Kiedy byłem w 5. klasie, mój dowcipny kolega zapytał mnie kiedyś, co waży więcej, to na pierza czy to na ołowiu? Nie dałem się wtedy nabrać, ale nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne dla życia i wszechświata okaże się zagadnienie gęstości. Gęstość danej substancji oblicza się, dzieląc jej masę przez objętość. Ale pojęcie gęstości może też dotyczyć czegoś zgoła innego, choćby atmosfery panującej w miejscu, w którym zbiorą się ludzie niepałający do siebie sympatią, lub zaludnienia, czyli średniej liczby osób zamieszkujących kilometr kwadratowy powierzchni, na przykład jakiejś egzotycznej wyspy, choćby takiej jak Manhattan. Zakres gęstości obiektów i substancji we wszechświecie jest przeogromny. Najwyższą gęstością charakteryzują się pulsary, w których neutrony są tak ciasno upakowane, że porcja pulsarowej materii objętości naparstka ważyłaby mniej więcej tyle, ile stado 50 milionów słoni. Kiedy iluzjonista za sprawą magicznej sztuczki sprawia, że królik rozpływa się w powietrzu, nikt nas nie informuje, że to niewidzialne powietrze zawiera aż 10 kwadrylionów atomów na metr sześcienny. W najlepszych laboratoryjnych komorach próżniowych jesteśmy w stanie obniżyć jego gęstość do około 10 miliardów atomów na metr sześcienny. W przestrzeni międzyplanetarnej wartość ta spada do mniej więcej 10 milionów, a w przestrzeni międzygwiezdnej do 500 tysięcy. Na miano prawdziwej pustki zasługuje jednak obszar międzygalaktyczny, gdzie na każde 10 metrów sześciennych przypada ledwie kilka atomów. Rozpiętość skali gęstości we wszechświecie sięga 44 rzędów wielkości. Sklasyfikowanie obiektów znajdujących się w kosmosie tylko według ich gęstości uwidacznia ich bardzo istotne cechy. Siła grawitacji przy powierzchni gęstych, skoncentrowanych ciał, takich jak czarne dziury, pulsary i białe karły, jest tak wielka, iż sprawia, że opadająca na nie materia tworzy wokół nich dyski akrecyjne. Ciekawym przykładem jest też gaz międzygwiezdny. W obrębie Drogi Mlecznej i innych galaktyk nowe gwiazdy występują zawsze w obłokach gazu o największej gęstości. Nie rozumiemy jeszcze w pełni procesu formowania się gwiazd, ale wszystko wskazuje na to, że u jego podstaw leżą zmiany gęstości zapadających się obłoków. W astrofizyce, a szczególnie w planetologii, na podstawie gęstości asteroid i księżyców można określić ich skład chemiczny. Jak? Wiele substancji powszechnie występujących w Układzie Słonecznym zdecydowanie różni się od siebie gęstością. Jeśli za jednostkę odniesienia przyjmiemy gęstość wody w stanie ciekłym, to gęstość lodu, zestalonego amoniaku, metanu i dwutlenku węgla, które bardzo często wchodzą w skład komet, wynosi mniej niż 1. Materiały skaliste, z których zbudowane są planety wewnętrzne i asteroidy, mają w tej skali gęstość od 2 do 5, a gęstość żelaza, niklu i kilku innych pierwiastków występujących we wnętrzu planet i w asteroidach wynosi powyżej 8. Zakłada się, że obiekty, których średnia gęstość mieści się pomiędzy tymi wartościami, są zbudowane z mieszanki powyższych materiałów. Na temat Ziemi mamy nieco bardziej precyzyjne dane. Prędkość fal dźwiękowych przebiegających przez jej wnętrze po wstrząsach sejsmicznych zależy bezpośrednio od gęstości poszczególnych warstw, od jądra do powierzchni. Najlepsze uzyskane na tej podstawie dane wskazują, że gęstość wnętrza Ziemi wynosi 12, a w zewnętrznej warstwie skorupy spada do około 3. Średnia gęstość naszej planety wynosi około 5,5. Gęstość to stosunek masy do objętości. Jeśli znamy lub jesteśmy w stanie wydedukować 2 z tych parametrów, z łatwością możemy wyznaczyć 3. Na przykład obserwację planety 51 Pegasi B, odkrytej w pobliżu widocznej gołym okiem i przypominającej Słońce gwiazdy 51 Pegasi z gwiazdozbioru Pegaza, pozwoliły na wyznaczenie jej masy i orbity. Po czym, zakładając, że składa się ona raczej z gazu niż ze skał, udało się określić jej przybliżony rozmiar. Kiedy porównując dwa obiekty mówimy, że jeden z nich jest cięższy, często tak naprawdę mamy na myśli ich gęstość, a nie wagę. Przytoczone wcześniej dwuznaczne pytanie o to, czy ołów waży więcej niż pierze, jest przez prawie wszystkich interpretowane jako pytanie o gęstość. Ale w niektórych wypadkach takie intuicyjne założenie wprowadza w błąd. Śmietanka jest lżejsza, mniej gęsta, niż odtłuszczone mleko. A wszystkie statki wypływające w morze, także ważący 150 tysięcy ton liniowiec transatlantycki Queen Mary 2, są lżejsze, mniej gęste, niż woda. Gdyby było inaczej, zarówno śmietanka, jak i statki tonęłyby w płynach, na powierzchni których się unoszą. Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku ciekawostkach dotyczących gęstości. W polu grawitacyjnym ciepłe powietrze nie wzbija się ku górze ze względu na wyższą temperaturę, ale dlatego, że ma niższą gęstość. Analogicznie, chłodniejsze, gęstsze powietrze opada. Procesy te stanowią podstawę ruchu konwekcyjnego powietrza. Woda w postaci stałej, powszechnie nazywana lodem, jest mniej gęsta niż woda w stanie ciekłym. Gdyby tak nie było, zimą duże jeziora i rzeki zupełnie by zamarzały, poczynając od dna, zabijając wszystkie zamieszkujące je ryby. Tymczasem ryby przeżywają chłody, bo chroni je warstwa lodu o niższej gęstości, która izoluje cieplejsze wody od mroźnego zimowego powietrza. A skoro już mowa o martwych rybach, to te, które unoszą się brzuchem do góry na powierzchni wody w akwarium, mają chwilowo mniejszą gęstość niż ich żywe odpowiedniki. W przeciwieństwie do innych znanych planet, średnia gęstość Saturna jest niższa od gęstości wody. Oznacza to, że gdybyśmy wrzucili kawałek Saturna do wanny, unosiłby się on na powierzchni wody. Dlatego zawsze marzyłem o gumowym Saturnie zamiast tradycyjnej gumowej kaczki do zabawy w wodzie. Jeśli nakarmimy czarną dziurę, jej horyzont zdarzeń, czyli granica, zza której nie może wydostać się światło, zwiększy się proporcjonalnie do jej masy. Oznacza to, że im większa masa czarnej dziury, tym niższa średnia gęstość wewnątrz jej horyzontu zdarzeń. Jednocześnie, jak wynika z obliczeń, wciągnięta w nią materia zapada się w punkt o niemal nieskończonej gęstości w jej centrum. A teraz największa zagadka ze wszystkich. Dlaczego nieotwarta puszka dietetycznej Pepsi unosi się na wodzie, a nieotwarta puszka zwykłej Pepsi idzie na dno? Podwojenie liczby szklanych kulek w pudełku nie skutkuje wzrostem ich gęstości, ponieważ zwiększa się zarówno ich łączna masa, jak i objętość. Istnieją jednak substancje, dla których związek między gęstością, masą i objętością nie jest tak oczywisty. Jeśli zamiast szklanych kulek umieścilibyśmy w pudełku ptasi puch, to po podwojeniu jego ilości pióra znajdujące się najniżej zostałyby zgniecione. W ten sposób objętość nie wzrosłaby dwukrotnie w przeciwieństwie do masy, a więc gęstość w pudełku uległaby zwiększeniu. To samo dotyczy wszystkich innych substancji ulegających ściskaniu pod wpływem własnego ciężaru. Podobnie jest z ziemską atmosferą. Połowa wszystkich jej cząsteczek jest upakowana w najniższej warstwie rozciągającej się 5 km nad powierzchnią Ziemi. Atmosfera ziemska zakłóca wyniki obserwacji astrofizycznych, dlatego aby zbierać dane często uciekamy na wysokie górskie szczyty, pozostawiając jak największą jej część poniżej. Atmosfera Ziemi niemal niezauważalnie przechodzi w gaz o bardzo niskiej gęstości, wypełniający przestrzeń międzyplanetarną. Granica pomiędzy tymi obszarami przebiega zwykle około kilku tysięcy kilometrów ponad powierzchnią Ziemi. Zarówno wahadłowiec kosmiczny, jak i teleskop Hubble'a oraz satelity okrążające naszą planetę w odległości zaledwie kilkuset kilometrów od jej powierzchni bez okresowego wspomagania wypadałyby z orbit wskutek resztkowego oporu ziemskiej atmosfery. Podczas maksimum aktywności słonecznej, co 11 lat, górna warstwa atmosfery otrzymuje dodatkową dawkę promieniowania słonecznego, co sprawia, że podgrzewa się i rozszerza. może się wówczas rozciągnąć wzwyż o dodatkowy 1000 kilometrów, co powoduje jeszcze szybszą destabilizację orbit satelitów. Zanim zaczęto stosować komory próżniowe, powietrze uważano za substancję najbardziej przypominającą nicość. Wraz z ziemią, ogniem i wodą wchodziło ono w zestaw czterech żywiołów, z których według Arystotelesa składał się świat. Oprócz nich do tego zbioru należał jeszcze piąty element, nazywany kwintesencją, czyli piątą esencją. Nieziemska kwintesencja, uznawana za lżejszą od powietrza i bardziej eteryczną niż ogień, miała być budulcem nieba. Cóż za oryginalna koncepcja. Rozrzedzone substancje nie są jednak wyłącznie domeną nieba. Wystarczy przyjrzeć się górnej warstwie naszej atmosfery. Na wysokości poziomu morza powietrze waży około kilograma na centymetr kwadratowy. To znaczy, że jeśli zaczynając tysiące kilometrów ponad ziemią i kończąc na poziomie morza, wycięlibyśmy foremką do ciastek słupek atmosfery o powierzchni podstawy 1 centymetra kwadratowego, a potem umieścili go na wadze, ważyłby on 1 kilogram. Dla porównania, ważąca tyle samo kolumna wody o powierzchni podstawy 1 centymetra kwadratowego mierzy zaledwie 10 metrów. Taka ciasteczkowa kolumna powietrza ponad szczytami górskimi na wysokości przelotowej samolotów jest krótsza, a więc i lżejsza. Na wierzchołku Mauna Kea, 4205 metrów nad poziomem morza, na Hawajach, gdzie znajdują się jedne z najpotężniejszych teleskopów świata, ciśnienie atmosferyczne wynosi tylko 0,7 kg na centymetr kwadratowy. Pracujący tam astrofizycy od czasu do czasu korzystają więc z butli tlenowych, żeby utrzymać pełną sprawność intelektualną. Powyżej 100 km nad poziomem morza, czyli tam, gdzie astrofizycy raczej się już osobiście nie zapuszczają, powietrze jest tak rozrzedzone, że molekuły gazu mogą się dość długo poruszać, nie zderzając się ze sobą. Jeśli w czasie między tymi zderzeniami wpadną na nie rozpędzone cząstki z zewnątrz, molekuły ulegną wzbudzeniu, po czym wyemitują charakterystyczne widmo kolorów. Gdy te rozpędzone cząstki są pochodzącymi z wiatru słonecznego elektronami lub protonami, emisje przyjmują postać falujących kurtyn świetlnych, powszechnie znanych jako zorze. Kiedy po raz pierwszy dokonano analizy widma zorzy, okazało się, że nie przypomina ono żadnego z widm obserwowanych w laboratoriach. Zagadkę świecących cząsteczek rozwikłano dopiero wówczas, kiedy udało się dowieść, że w zjawisku zorzy uczestniczą najzwyklejsze, za to wzbudzone do wyższej energii cząsteczki azotu i tlenu. Na poziomie morza zderzenia między nimi zachodzą tak szybko, że nadmiar energii zostaje pochłonięty, zanim zdążą one wyemitować swoje charakterystyczne światło. Tajemnicze promieniowanie nie jest domeną jedynie górnej warstwy ziemskiej atmosfery. Intrygujące zjawiska widmowe zachodzą także w koronie słonecznej, pięknej, ognistej warstwie Słońca, która pozostaje widoczna nawet podczas jego całkowitego zaćmienia. Kiedy astrofizycy zauważyli w widmie tego wyjątkowo rozrzedzonego środowiska nową linię emisyjną, wyjaśniali ją początkowo obecnością nieznanego pierwiastka, który nazwali koronium. Dopiero kiedy okazało się, że korona Słońca ma temperaturę wynoszącą ponad 1 000 000 stopni, zidentyfikowano go jako wysoko zjonizowane żelazo. W tym nieznanym dotąd stanie atomy żelaza były pozbawione większości zewnętrznych elektronów, które poruszały się swobodnie w warstwie gazu. Określenie rozrzedzony odnosi się zwykle do gazów, ale pozwolę je sobie pożyczyć do opisu słynnego pasa asteroid w Układzie Słonecznym. Filmy i literatura przedstawiają go zwykle jako niebezpieczne miejsce, gdzie w każdej chwili można zderzyć się czołowo z głazami wielkości budynków. W rzeczywistości całkowita masa pasa asteroid wynosi zaledwie około 4% masy Księżyca, którego masa to z kolei 1/81 masy Ziemi. Aby zatem zrozumieć, jak naprawdę wygląda pas asteroid, należy sobie wyobrazić obszar o szerokości 150 milionów i długości około 2,5 miliarda kilometrów z rozrzuconymi nieregularnie fragmentami skał, przy czym 3/4 ich masy zawiera się w czterech największych asteroidach. Warkocze komet, choć wydają się niewyraźne i rozrzedzone, przewyższają gęstością otaczającą je przestrzeń międzyplanetarną o czynnik 1000. Ponieważ odbijają światło słoneczne i emitują absorbowaną ze Słońca energię, są wyjątkowo dobrze widoczne, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że składają się praktycznie z niczego. Współczesną wiedzę na temat komet zawdzięczamy w dużej mierze Fredowi Whipple'owi z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Określił on kiedyś warkocz komety mianem największej rzeczy zbudowanej z odrobiny materii. Gdyby sprężyć objętość całego długiego na 80 milionów kilometrów warkocza komety do gęstości zwykłego powietrza, to obecny w nim gaz zmieściłby się w sześcianie o kilometrowej krawędzi. Kiedy na krótko przed wizytą komety Halleya w Układzie Słonecznym w 1910 roku w warkoczach komet wykryto występujący powszechnie w kosmosie, ale silnie trujący gaz cyjan, naiwni zaczęli kupować od farmaceutycznych szarlatanów pigułki przeciwkometne. Materiałów o niskiej gęstości nie znajdziemy w jądrze Słońca, w którym generowana jest cała jego energia termonuklearna. Ale to tylko 1% jego objętości. Średnia gęstość Słońca wynosi ćwierć gęstości Ziemi, przewyższając gęstość wody ledwie o 40%. To oznacza, że kawałek Słońca utonąłby w wypełnionej wodą wannie, ale niezbyt szybko. Za 5 miliardów lat w wyniku fuzji jądrowej cały wodór wewnątrz Słońca zamieni się w hel, który krótko po tym ulegnie przemianie w węgiel. Słońce stanie się wówczas 1000-krotnie jaśniejsze, a temperatura jego powierzchni w porównaniu ze stanem obecnym spadnie o połowę. Zgodnie z prawami fizyki, obiekty, których temperatura spada, mogą się stawać jaśniejsze tylko wówczas, gdy się powiększają. Słońce przyjmie więc ostatecznie postać ogromnej, niezgrabnej kuli rozrzedzonego gazu rozciągającej się poza orbitę ziemską i całkowicie wypełni dzielącą nas od niego przestrzeń. Jednocześnie średnia gęstość Słońca spadnie poniżej 1/10 miliardowej obecnej wartości. Oczywiście atmosfera i ogół życia na Ziemi zamienią się przy okazji w parę, ale nie o tym tu mowa. Zewnętrzna atmosfera Słońca, choć rozrzedzona, zakłóci ruch Ziemi po orbicie i chcąc nie chcąc wkroczymy na ścieżkę niepowstrzymanego spiralnego ruchu w głąb termonuklearnej otchłani. Poza granicami Układu Słonecznego rozpościera się przestrzeń międzygwiezdna. Jak dotąd udało się wystrzelić 4 sondy kosmiczne o prędkości umożliwiającej dotarcie do tego obszaru. Były nimi Pionier 10 i 11 oraz Voyager 1 i 2. Najszybsza z nich, Voyager 2, dotrze na odległość najbliższej Słońcu gwiazdy za około 25 tysięcy lat. Przestrzeń międzygwiezdna jest pusta, jednak znajdujące się w niej obłoki gazu o gęstości przekraczającej gęstość otoczenia od 100 do 1000 razy, podobnie jak rozrzedzone warkocze komet, ujawniają się w pobliżu bardzo jasnych gwiazd. Pierwsze analizy widmowe światła pochodzącego z tych kolorowych skupisk gazu ujawniły nieznane wcześniej cechy. Początkowo miał być za nie odpowiedzialny kolejny hipotetyczny pierwiastek – nebulium. Pod koniec XIX wieku stało się jasne, że żaden pierwiastek układu okresowego nie może odpowiadać nebulium. Dzięki coraz lepszej jakości komór próżniowych i przesłankom, że za nietypowe zjawiska widmowe odpowiedzialne są znane pierwiastki, zaczęto najpierw podejrzewać, a później potwierdzono, że nebulium to nic innego niż zwykły tlen w niezwykłej postaci. Jego atomy pozbawione były 2 elektronów i w takiej postaci występowały w warunkach niemal idealnej próżni przestrzeni międzygwiezdnej. Opuszczając galaktykę, pozostawiamy za sobą niemal wszystko – gaz, pył, gwiazdy, planety i kosmiczny złom. i wkraczamy w niewyobrażalną, kosmiczną otchłań. Tu dopiero jest pusto. Sześcian międzygalaktycznej przestrzeni o krawędzi długości 200 tysięcy kilometrów zawiera mniej więcej taką samą liczbę atomów, co powietrze wypełniające przeciętną lodówkę. W tych obszarach wszechświat zbudowany jest głównie z próżni. Nie wiadomo jednak, czy istnieje próżnia absolutna. Jak wiemy z wcześniejszych rozdziałów, jedno z niezwykłych założeń mechaniki kwantowej głosi, że próżnia wypełniona jest morzem wirtualnych cząstek, które pojawiają się i znikają wraz z odpowiadającymi im cząstkami antymaterii. Nazywamy je wirtualnymi, ponieważ czas ich życia jest zbyt krótki, by móc je bezpośrednio zaobserwować. Istnienie cząstek wirtualnych, znanych lepiej jako energia próżni, może działać jak antygrawitacyjne ciśnienie, powodujące coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata, a co za tym idzie, coraz większe rozrzedzanie się przestrzeni międzygalaktycznej. A co z przestrzenią poza kosmosem, który znamy? Niektórzy parający się metafizyką twierdzą, że poza granicami wszechświata nie ma przestrzeni, a więc nic tam nie istnieje. Nazwijmy to hipotetyczne miejsce o zerowej gęstości nicością. Ale nie zdziwmy się, jeśli znajdziemy tam wiele nieprzywołanych z powrotem królików.